Witaj serdecznie na czwartym webinarze lipcowym, na którym dowiesz się, jak zwiększyć pewność siebie poprzez życiowy cel. Daj mi znać, czy dobrze mnie słyszysz, ponieważ nie pojawia mi się żadna kontrolka, która pokazywałaby, że audio w tej chwili działa. Dobra. Dzięki bardzo. Dziękuję również za wszystkie komentarze, które pojawiły się pod ostatnim raportem 37 zasad bycia wyzwaniem. W następnej wersji tego raportu zastosuję się do tych wszystkich uwag, aby był on jeszcze bardziej konkretnym takim streszczeniem utrzymywania związku. Także bardzo dzięki za Twoją pomoc, a w tym momencie załączę sobie moderację czatu i przejdziemy do prezentacji. Dzisiaj wyjawię Ci coś, co diametralnie pozwoliło mi zwiększyć moją samoocenę i pewność siebie. I wiem, że działa to w taki sam sposób u pozostałych ludzi, ponieważ jeżeli tego nie masz określonego, czyli celu, dla którego żyjesz, to wówczas niemożliwa jest wysoka samoocena i pewność siebie w czymkolwiek byś nie działał. Następnie mam dla Ciebie odpowiedzi na dwa ostatnie pytania czytelników, które bardzo mną poruszyły. Mam na to już napisane jakieś newslettery, artykuły, ale tutaj osobiście chciałem Ci jeszcze wytłumaczyć, jakie jest rozwiązanie tych problemów, ponieważ jeden z moich czytelników ostatnio napisał o tym, że nie ma problemu z podchodzeniem do ludzi i rozmawianiem, ale gdy zaczyna się podryw, to wtedy następuje blokada, spina się i nic z tego nie wychodzi. Natomiast jeszcze inny klient po przeprowadzeniu kursu Jak zdobyć dziewczynę nie wierzy mi w to, że bycie wyzwaniem dla kobiet działa na piękne dziewczyny jak magnes i dzięki temu one zaczynają cię gonić. On bardzo boi się, że w ten sposób straci ich zainteresowanie, w związku z czym nie stosuje się do tych zasad i traci kobiety. Dlatego wytłumaczę Ci, jak zamienić to stare myślenie na nowe. Na początek jednak przejdziemy do czegoś, co jest właściwie takim rdzeniem Twojej tożsamości i samooceny. I jest tym życiowy cel. To jest bardzo poważny problem, jeżeli nie masz w życiu określonego powodu, dla którego żyjesz. Jest to jeden z najważniejszych filarów poczucia własnej wartości. Jeżeli go odnajdziesz, to wtedy będziesz o wiele bardziej pewny siebie niż dotychczas. Dlatego zanim powiem Ci, jak znaleźć odpowiedź na to pytanie, to zastanówmy się chwilę, po co żyjesz i jaki jest Twój cel życia. Po co żyjesz? Czy zastanawiasz się nad tym czasami? Jaki jest Twój cel życia? Bo gwarantuję Ci, że jeżeli jest mężczyzna, który ma jakiś powód, dla którego jest na tej ziemi, to wtedy on jest pewny siebie, bo on wie, po co tu jest. On ma poczucie misji. On wie, że jego życie nie jest bez sensu. A to jest ogromny problem i zabójstwo atrakcyjności, jeżeli twoje życie jest bez sensu i ty nie wiesz, po co tutaj jesteś. Wtedy nigdy nie będziesz pewny siebie, ani nie będziesz miał wysokiej samooceny, czyli nie będziesz siebie lubił, nie będziesz darzył siebie miłością. Rafał napisał mi, żeby czuć życie. Niektórzy na przykład mówią mi w odpowiedzi na to pytanie, aby cieszyć się życiem. Jednak czy to jest na pewno to? Czy jeszcze jakieś inne propozycje przychodzą Ci do głowy? Możesz mi napisać w czacie. Bo ja jestem bardzo już przyzwyczajony do mojego sposobu myślenia, i chciałbym także wiedzieć, jaka jest Twoja perspektywa. Fascynuje mnie to. Maksymus pisze, aby się rozwijać i czerpać z tego satysfakcję. Tygryton, żyć dla siebie. Marcin żyje dla kobiet, żartuje. Rafał, być szczęśliwym. Każdy krok wyżej daje szczerą perspektywę, co jest fajne. Nauka francuskiego. Dojść do niezależności finansowej. Założenie rodziny. Aby skończyć ze starym, nudnym życiem. Aby zwyciężyć. Sam nie wiem. Pomóc innym ludziom. Świetnie. Wielkie dzięki. Okej, więc teraz pytanie, jakie możemy sobie zadać, to gdy umrzesz i ktoś stanie nad twoim grobem i przeczyta na nim tabliczkę, to co pozostawisz po sobie, kiedy odejdziesz z tego świata? Więc zastanów się, czy wnosisz do tego świata wartość, która po tobie tutaj pozostanie, czy żyjesz egoistycznie, tylko pod siebie. Bo z taką odpowiedzią typu, aby być szczęśliwym albo spełnić swoje marzenia, to ktoś stanie nad moim lub twoim grobem i powie sobie: spójrz, to był człowiek, który żył szczęśliwy i spełniał swoje marzenia. Robił w życiu to, co lubi. Na przykład oglądał telewizję, nauczał języka francuskiego, lubił chodzić na mecze piłki nożnej i jego ulubioną potrawą była pizza. Do końca nie wydaje mi się, że jest to coś, co daje nam silne poczucie znaczenia naszego życia, jakby było czymś ważnym, czymś istotnym. Więc co możemy zrobić, aby nasze życie miało większy sens, aby miało większe znaczenie, abyśmy mogli tutaj pozostawić coś po sobie? Tak jak już jedna z osób wspomniała, zostawić coś dla innych pokoleń. To było super. Bardzo mi się podobała również odpowiedź Bartka, który napisał, aby pomagać innym ludziom. Powiem ci, że pewnego dnia oglądałem jakąś prezentację i ten cytat naprawdę mnie uderzył i głęboko go zapamiętałem. Tam było napisane, że celem życia jest pomaganie innym ludziom. Że to jest sens, że to jest jakiś cel. Skąd to się bierze? Dlaczego to jest sensowne? Bo niedobrze jest, kiedy jesteśmy sami. Nie jesteśmy tak zaprojektowani ani zaprogramowani, aby nam było dobrze, kiedy jesteśmy sami. Jesteśmy stworzeniami stadnymi. Żyjemy w grupach, w społeczeństwach, w cywilizacjach, w rodzinie. I czerpiemy spełnienie i satysfakcję życiową z tego, że przyczyniamy się w jakikolwiek sposób do życia innych ludzi, czyli pomagamy im. Wynika to też z tego, że potrzebujemy miłości. I zauważyłem, że jest w tym bardzo dużo prawdy, że jako ludzie potrzebujemy miłości, potrzebujemy kochać i być kochanymi. A kochać oznacza również pomagać innym, ponieważ słowo kochać to jest bardzo ogólne, abstrakcyjne pojęcie i nie do końca wiemy, co ono oznacza. Dla każdego znaczy to coś innego. Ale pomaganie jest już nieco bardziej precyzyjne. I teraz słuchaj, do czego zmierzam? Możesz zwiększyć diametralnie swoją samoocenę i swoją pewność siebie, jeżeli nadasz swojemu życiu większego znaczenia i poczucia sensu poprzez znalezienie takich obszarów, w których pomagasz innym ludziom. Nie musisz dokonywać czegoś wielkiego i rewolucyjnego i przełomowego. Nie musisz być naukowcem, nie musisz być jakimś słynnym człowiekiem, który poświęcił się dla ogółu. Nie musisz robić jakichś wielkich rzeczy. Tylko w tym miejscu, w którym jesteś teraz, możesz znaleźć sens i cel swojego życia, powód, dla którego tutaj jesteś. Możesz znaleźć sposoby, którymi możesz pomagać innym ludziom. Wytłumaczę ci to na przykładzie z mojego życia. Kilka lat temu, gdy byłem zawodowym koszykarzem w pierwszej lidze koszykówki, a wcześniej w drugiej, a wcześniej jako junior starszy i tak dalej, to byłem częścią tej całej społeczności sportowców, a w szczególności byłem częścią drużyny, czyli mieliśmy jakiś wspólny cel. Dążyliśmy do dostania się do fazy playoff, do ćwierćfinałów Polski, do półfinałów, do finałów i do zdobycia mistrzostwa kraju. Więc razem do czegoś dążyliśmy. Więc wówczas oprócz rodziny, to twoi koledzy z drużyny to są najbliżsi ludzie w twoim życiu. I wtedy poświęcasz się dla nich. czyli pomagasz im w osiągnięciu tego celu, jaki sobie wyznaczyliście. Przyczyniasz się do czegoś poza twoimi egoistycznymi pragnieniami. Bo musisz nieraz zrezygnować ze swoich statystyk, ze swoich efektownych akcji i musisz grać w zespole. Czyli robię coś dla innych. Inny przykład. Byłem trenerem języka angielskiego i wtedy mogłem znaleźć większe poczucie sensu i znaczenia tego, co ja robię w życiu poprzez służenie, to jest taka alternatywa dla słowa pomagać, poprzez służenie tym kursantom, których uczyłem języka angielskiego. Czyli wnosiłem wartość do ich życia i robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby oni lepiej rozmawiali po angielsku, aby znali więcej słówek, aby się przy tym dobrze bawili, aby ich życie się zmieniało. Poprzez naprawdę drobne rzeczy możesz mieć wpływ na życie innych ludzi i służyć im, pomagać im. Jeżeli oni oczywiście tego chcą, abyśmy się nie narzucali, abyśmy nikogo nie zbawiali na siłę. Tak samo teraz, obecnie, skupiam się na tym, aby służyć Tobie. Jak słusznie Marcin zauważył. Skupiam się na tym, aby Ciebie ochronić przed tym, co nie działa. Skupiam się na tym, aby znaleźć czas, usiąść i podzielić się z Tobą czymś wartościowym. I nawet jeżeli jedna myśl Cię poruszy i spowoduje całe tornado, które później może zmienić Twoje życie, co już jest Twoją zasługą, ale dotknąłem Twojego życia. I to ma znaczenie. To jest piękne. Kiedy odejdziesz z tego świata i będziesz wiedział, że dotknąłeś wiele istnień ludzi. Tych, których spotkałeś. I nie trzeba w tym celu być jakimś coachem, albo jakimś wielkim mówcą, albo nie wiadomo kim. Wystarczy, że wśród ludzi, których spotykasz, znajomych, przyjaciół, współpracowników, czy też kobiet, że skłonisz ich do myślenia, że dasz im coś wartościowego, że im w czymś pomożesz, że im coś wytłumaczysz, że ich na coś nakierujesz, że ich nauczysz tego, w czym jesteś dobry. Czyli tutaj wracamy znowu do tego, co ty w życiu robisz i do czego masz predyspozycje. W czym jesteś utalentowany? Jakie masz zdolności? W czym się dobrze czujesz? Jak możesz to wszystko wykorzystać, to czym jesteś, to co posiadasz, te cechy jakie masz, zainteresowania, które możesz rozwinąć do profesjonalnych umiejętności, jak możesz tym wszystkim służyć innym ludziom? I przy okazji twoje życie stanie się o wiele lepsze wtedy, bo świat zacznie ciebie wynagradzać za to, że ty się przyczyniasz do czegoś większego, że ty wnosisz wartość. To ta wartość do ciebie w końcu wróci. Tak jak jest na przykład historia Lesa Browna, mówcy motywacyjnego, który opowiada o tym, jak jego znajomy znajdował pracę. Jeden ze znajomych poddał się, bo stwierdził, że nie ma pracy w tym kraju. Inny jego znajomy robił wszystko, co możliwe, aby znaleźć pracę. Chodził po firmach, chodził na spotkania networkingowe, rozdawał CV wszystkim znajomym, obcym ludziom również. Pytał się, czy jest gdzieś jakieś wolne miejsce, aż w końcu poszedł do jednej z firm i powiedział, że będzie dla nich pracował za darmo. I w końcu, kiedy ktoś poszedł na urlop, to on tymczasowo dostał tam pracę i udowodnił, że jest godny zaufania i że się nadaje. To jest taki przykład, który nieco odbiega od tematu, jednak pokazuje, że jeżeli wnosisz wartość do życia innych ludzi i im pomagasz, to w końcu to do ciebie wróci. Niekoniecznie od tych ludzi, ale gdzieś w innej postaci. W najgorszym wypadku zdobędziesz tylko doświadczenie, rozwiniesz osobowość oraz swój charakter. I to nastawienie to jest coś, co może diametralnie rozwinąć twoją pewność siebie i twoją samoocenę. Przestajesz wtedy czuć, że twoje życie jest bez sensu, że ty nie wiesz, po co tu jesteś, gdzie dryfujesz, jak statek, który nie ma żadnego kierunku. A gdy nie wiesz, po co tutaj jesteś, to wtedy powodujesz sobie cierpienie, frustrację. Nie masz pewności siebie, jesteś zagubiony. Dlatego zachęcam cię, abyś zadał sobie te pytania. W czym jestem dobry? Jakie mam zdolności? I jak mogę tym obdarzać innych ludzi? tak, aby na końcu Twojego życia ktoś, kto widzi Twój nagrobek, albo ludzi, których tutaj zostawisz, jak na przykład Twoje dzieci, będą mogły powiedzieć: wow, Tomek, albo Bartek, albo Rafał, albo Marcin nauczył mnie tego, tego i tego. Czyli pomogłeś tym wszystkim ludziom, dotknąłeś ich życia. I wtedy, kiedy ty masz interakcję z kobietami, z nowymi ludźmi, kiedy podejmujesz jakieś nowe wyzwania, nową pracę, nową firmę i wiesz, po co ty żyjesz, wiesz, czym jesteś dobry, wiesz, że możesz stworzyć tą wartość, wiesz, że jesteś po to, aby służyć innym ludziom, aby im pomagać. Bo to daje ci poczucie sensu, daje ci poczucie znaczenia, daje ci poczucie wartości. To wraca do ciebie. To w ten sposób budujesz potężną pewność siebie, niezłamaną wartość. Dlatego możesz wziąć kartkę i zanotować sobie i odpowiedzieć później na te pytania. Jak mogę służyć innym ludziom? Jak mogę pomagać innym ludziom? W najdrobniejszych sytuacjach, w tym zawodzie, w którym jestem teraz, w tej szkole, w której jestem teraz. Jak mogę się z nimi dzielić sobą? Jak mogę wnosić wartość do ich życia? Jak mogę udoskonalać siebie i przy okazji obdarzać ich sobą? Aby moje życie miało znaczenie dla tych wszystkich ludzi i dla mnie również. Abym nie był darmozjadem, pasożytem, który wegetuje. Jak przyczynić się do tego świata, aby był lepszy? I kiedy odpowiesz sobie na to pytanie, wówczas możesz budować potężną pewność siebie. To jest kluczowe. Bez poczucia sensu życia, bez celowości w twoim życiu, nie ma wysokiej samooceny. Jesteśmy zagubieni. Dlatego proszę cię, odpowiedz sobie na to pytanie, zanotuj je. Jeżeli jeszcze teraz nie wiesz, bo cały czas szukasz swoich talentów, szukasz swoich predyspozycji i cały czas poznajesz nowych ludzi, to myśl nad tym. Myśl nad tym codziennie, aż w końcu znajdziesz silne powody. I możesz je znaleźć już teraz, w tym miejscu, w którym jesteś. Być może jesteś sprzedawcą, być może pracujesz gdzieś na magazynie, być może jesteś piekarzem. W każdej z tych branż w jakiś sposób wnosisz wartość do życia innych ludzi i im pomagasz. I możesz z tego uczynić swoje życie bardziej znaczącym i zwiększyć swoją samoocenę i pewność siebie. To tyle, jeżeli chodzi o część takiej wewnętrznej pewności siebie. Natomiast teraz chciałem przejść do jednej techniki, która dotyczy poznawania nowych dziewczyn, która dotyczy rozróżnienia pomiędzy zwykłą rozmową z obcą osobą a podrywem. Ponieważ taki problem pojawił się po ostatnim ćwiczeniu na budowanie pewności siebie. Wysłałem ćwiczenie, które polegało na tym, aby nieśmiałe osoby codziennie odzywały się do kogoś obcego, przynajmniej do jednej, do dwóch osób. Może to być nawet kolega albo koleżanka z pracy, jeżeli ktoś nie widuje w ogóle nikogo. Otrzymałem taką oto wiadomość. Paweł, to ćwiczenie może i jest dobre, jeżeli ktoś ogólnie chce poprawić relacje międzyludzkie, ale kwestia podrywu jest już nieco inna. Ja sam z siebie na przykład lubię pogadać chociażby z panią w sklepie, zamienić parę słów, ale to jest zupełnie co innego niż rozmowa nacelowana konkretnie na podryw. Tutaj już załącza się blokada, paraliż, pomimo pozornego zewnętrznego luzu. To nie jest strach przed podejściem, to jest strach przed odrzuceniem i zniszczeniu swojego i tak kruchego ego. I to jest prawdziwy problem, przynajmniej dla mnie, więc piszę ci to, jak to wygląda, to znaczy ćwiczenie może i jest ok, ale nie musi się przekładać na większą łatwość w podchodzeniu. Pozdro. Więc w ćwiczeniu chodziło o to, aby przełamywać swoją nieśmiałość i zagadywać do obcych ludzi. Do kobiet, do mężczyzn, do ekspedientek i tak dalej. Ok, więc teraz zwróć uwagę, że to myślenie nie jest do końca korzystne. Dlaczego? Ponieważ w tej wiadomości mój czytelnik pisze, że kwestia podrywu jest już nieco inna. Jest to zupełnie co innego niż rozmowa nacelowana konkretnie na podryw. Więc teraz moje pytanie brzmi: dlaczego robisz sobie presję na wyniki? Dlaczego traktujesz rozmowę, która jest nacelowana na podryw, jako coś innego niż rozmowa? Sugeruję, abyś w ogóle takie słowo jak podryw na czas nauki poznawania dziewczyn, zamienił to słowo właśnie na poznawanie. Bo tymże tak naprawdę jest ten cały podryw, o zgrozo, jakie dziwne słowo, podryw, cóż to jest? Co masz kogoś poderwać z ziemi, wyrwać z butów, albo zmanipulować? Czymże jest podryw? Co to jest w ogóle? Więc tak naprawdę chodzi o poznawanie dziewczyn. Bo kiedy szukasz sobie dziewczyny, to ty poznajesz wielu ludzi. Poznajesz wiele dziewczyn. Nieraz obracasz się w środowiskach, gdzie są kółka znajomych. I tam po sznurku poznajesz kolejne osoby, czyli ty znowu poznajesz. Czyli nie zalecam, abyś to rozdzielał i brał sobie tak to, że jest podryw i jest rozmowa z obcym człowiekiem. Nie. Albo wszystko jest podrywem, albo wszystko jest poznawaniem. Wybierz sobie jedną z tych opcji. Więc rozumiem, że temu czytelnikowi zapewne chodzi o stworzenie tego romantycznego napięcia poprzez 77 technik flirtu. Dziękuję bardzo Bartku za wsparcie. I to by się zgadzało i do tego przejdę w następnym slajdzie. Jednak tutaj takie suche rozpoczęcie stosowania jakichś technik flirtu, tekstów i tak dalej, nie jest do końca rozwiązaniem problemu, bo jeżeli ktoś ma błędne przekonanie, to i tak on nie będzie przekonywujący w tym, co komunikuje. Nie będzie ze sobą spójny, bo on będzie myślał jedno i to nie będzie się pokrywało z jego intonacją. Czyli będzie mówił coś zabawnego i droczącego z dziewczyną, a tak naprawdę będzie cały czas się spinał, że on teraz podrywa, że on robi coś dziwnego, że on robi coś niecodziennego, że on teraz tutaj próbuje jakoś podejść, że on próbuje ją teraz przekonać, rozbawić i uzyskać jakiś efekt. Nie. W taki sposób nie można działać. Tutaj chodzi o poznawanie ludzi i rozmawianie z nimi. I teraz jak rozmawiasz sobie z kobietami, to bardzo przydatne są techniki flirtu, bo dzięki nim możesz budować swoją atrakcyjność poprzez właśnie poczucie humoru, doroczenie się, kwalifikowanie, odwracanie ról. Za chwilę podam Ci jeden z takich przykładów. Po drugie, budujesz zaufanie poprzez opowiadanie czegoś o sobie. Te dwie rzeczy są konieczne. Trzecia rzecz to jest podobanie się kobiecie fizycznie. I teraz, kiedy sobie rozmawiasz z różnymi ludźmi, w szczególności z kobietami, to zawsze wygląda to bardzo podobnie. Czyli rozmawiasz sobie na jakiś temat i przy okazji komunikujesz się niewerbalnie i werbalnie. I właśnie ten cały flirt odbywa się bardziej na poziomie niewerbalnym, czyli na poziomie głosu, na poziomie ciała, na poziomie spojrzenia, na poziomie uśmiechu. Tam odbywa się ten cały flirt. A słowa też są ważne, ale nie najważniejsze. Tutaj można czasami wypracować sobie poczucie humoru, jakieś zabawne teksty i tak dalej. To też jest przydatne. Ale nie jest to coś, co rozróżnia podryw od zwykłej rozmowy. Spójrzmy jeszcze dokładniej. Czym różni się zwykła rozmowa z obcą osobą od rozmowy nastawionej na podryw? Więc po pierwsze, nie rozróżniamy tego, tylko odrzucamy słowo podryw, bo ono się kojarzy z jakąś manipulacją, z jakimś udawaniem, przekonywaniem, robieniem czegoś niecodziennego, zbytnim staraniem się, oczekiwaniem rezultatów i wytwarzaniem sobie stresu, co się stanie, jeżeli to nie wyjdzie. Natomiast samo poznawanie to już jest inne słownictwo. Zauważ, że słownictwo bardzo silnie wpływa na nasze emocje. Jeżeli pomyślisz sobie na przykład o wymówce, o odrzuceniu, o olaniu, to czasami aż serce mocniej zabije. Natomiast, jeżeli skupimy nasze myśli na czymś innym, co się kojarzy z poznawaniem kobiet, czyli na ciekawości, na dobrej zabawie, na relaksie, na skupieniu się na sobie i dostarczaniu pozytywnych emocji sobie samemu najpierw, bo emocje są zaraźliwe i kobieta przechwyci albo twoje zdenerwowanie, albo przechwyci twój dobry humor. Więc czym różni się flirt od rozmowy? Rozmowa to może być na przykład, tak jak w tych ćwiczeniach niektórych, dla osób bardzo nieśmiałych, zapytanie się, gdzie tu jest poczta, jak można znaleźć jakiś sklep, gdzie są męskie koszule, i tym podobne. Natomiast flirt to jest to, jak ty to mówisz. Czyli twój głos. Możesz jedną i tą samą rzecz powiedzieć na tysiące sposobów. Po drugie, to jak patrzysz kobiecie w oczy, czyli dłuższy kontakt wzrokowy jest flirtem. I między kobietą a mężczyzną dłuższy kontakt wzrokowy oznacza romantyczne zainteresowanie. Między dwoma samcami może to oznaczać agresję. Między kobietą a mężczyzną jest to romantyczne zainteresowanie. Poprzez pytania również flirtujesz. Przykład. Pytasz się kobietę, jaką doradzałaby ci koszulę, czy to jest ok, jeżeli facet na przykład nosi różową koszulę albo czerwoną, czy to jest w modzie i tym podobne. Następnie rozpoczynasz taki zaczepny tekst i humor poprzez to, jak ty wypowiesz tą kwestię. Widzę, że znasz się na modzie. Ja powiedziałem to teraz bez emocji. Mogę również powiedzieć, o, widzę, że koleżanka zna się na modzie. Czyli bardziej taki ton zabawowy. Mogę powiedzieć to tonem bardziej tajemniczym i takim wzbudzającym jej niepewność. Czyli, o, widzę, że znasz się na modzie. Czyli mogę na wiele różnych sposobów mówić te same rzeczy i wywoływać tym różne emocje. Więc pobaw się tym. Ok? To jest bardzo ważne, bo ostatnio miałem rozmowę z jednym z moich klientów, który mówi większość kwestii w ten sam sposób. Nie jestem pewien, czy on tak samo mówi do kobiet, które poznaje, jednak wygląda na to, że wysławia się dość monotonnie, tym samym tempem i tym samym tembrem głosu. Dlatego pobaw się tym, w jaki sposób rozmawiasz z kobietami. Możesz czasami być także bardziej taki poważny, bardziej zadziorny, przyjąć poważny wyraz twarzy. Innym razem możesz się uśmiechnąć i spojrzeć dłużej dziewczynie w oczy i powiedzieć to samo. Albo poważnie, hej, widzę, że naprawdę dobrze znasz się na modzie. Czy skończyłaś jakiś kurs? Albo, hej, widzę, że naprawdę jesteś strasznie ogarnięta, jeżeli chodzi o modę. Pewnie się tym fascynujesz. Czyli można całą masę emocji przekazać w takim pytaniu. Ekscytację, zaciekawienie. Po drugie, humor. Czyli humor jest drugim składnikiem, który zalicza się do flirtu. Czyli jeżeli wywołujesz w kobiecie śmiech, ty też się śmiejesz i generujesz w niej takie emocje pełne dobrej zabawy, to wtedy ona ciebie pamięta, wtedy ona się z tobą oswaja oraz dzięki uśmiechowi ona się relaksuje i czuje się przy tobie komfortowo. Więc humor jest kolejnym takim bardzo ważnym składnikiem, jeżeli chodzi o flirt. I poczucie humoru na pewno masz. To, że ty jesteś zablokowany na przykład, to wynika z tego, że masz jakieś przekonania, które ciebie blokują. Czyli uważasz, że nie zasługujesz na tą dziewczynę, albo że ona sobie coś o tobie pomyśli, właśnie, że cię odrzuci, że się nie zaśmieje, że to jest za ostre, przyjmujesz się rezultatem i tym podobne. Więc nie jesteś w stanie żartować w taki sposób, w jaki uczysz się na przykład w kursie 77 technik flirtu, humoru i prowadzenia rozmowy. Bo znasz techniki, ale nie jesteś z nimi spójny. Bo brakuje tego przekonania, brakuje tej pewności siebie. Więc na przykład taki tekst, który tutaj pokazywałby twoje intencje, to jest: chyba cię będę musiał awansować. I zobacz, jeżeli teraz ktoś to powie tonem takim słabym, drżącym głosem i niepewnym, czyli zamaskuje zdenerwowanie poprzez uśmiech i powie coś w stylu: chyba cię będę musiał awansować. To wtedy widać, że mówisz to ze skrępowaniem. I nie będzie to generowało jakichś ekscytujących emocji u dziewczyny. Natomiast jeżeli powiesz to z emocjami, bardziej z takim tonem zabawowym, z ekscytacją i powiesz: hej, chyba cię będę musiał awansować, wiesz? Naprawdę. Widzę, że się postarałaś. To też jest obracanie ról w taki sposób, że to kobieta jest tą osobą, którą ty awansujesz, która ciebie zdobywa, która tobie próbuje zaimponować, która tobie próbuje pomóc i pokazać ci, jak ona jest przydatna i wartościowa. Właśnie w większości interakcji dąż do tego, aby obracać dialog w taki sposób, aby to kobieta była tą osobą, która próbuje tobie w czymś pomóc, wytłumaczyć, przymilić się, zaimponować ci i ostatecznie coś tutaj ugrać z tobą więcej. Więc taki tekst również możesz stosować. Na koniec tej części mam dla ciebie ćwiczenie, które pozwoli ci pozbyć się desperacji i przywiązania do rezultatu. Jest to cholernie ważne i poleciłem to ćwiczenie mojemu klientowi, żeby wykonywał je przez kolejny miesiąc. Jest to coś, co mnie osobiście pomogło pozbyć się nastawienia na efekty. Chodzi o to, aby podchodzić do kobiet, powiedzieć coś, a następnie odchodzić i pozostawiać je z lepszymi emocjami. Aby ona była stęskniona, aby nie rozumiała, dlaczego podszedłeś i dlaczego już odchodzisz. Abyś ty pierwszy ucinał interakcję już po kilku minutach. Dla przykładu, abyś nie musiał się zastanawiać, co mówić, możesz dawać kobietom komplement. Na przykład podchodzić i mówić: cześć, chciałem ci coś powiedzieć. Ona: tak? A to mówisz: wiesz co? Masz naprawdę zadbane włosy. Piękne, lśniące. Gratuluję. Ona na przykład powie: o, dziękuję, czy tam coś fajnie, obojętne. I ty mówisz: proszę bardzo. No to tylko tyle. To na razie. Hej. I odchodzisz. Inny przykład pochodzi z raportu 19 pytań do grup dziewczyn, gdzie robisz taki wywiad jakby z kobietami i pytasz je o opinię. Czyli na przykład: hej, mam do ciebie pytanie. Kobieta słucha i mówisz: kto powinien płacić w dzisiejszych czasach na randkach? Bo jest teraz taka moda, że kobiety płacą. Jak uważasz? Ona ci powie: no oczywiście, że facet powinien płacić. A jak ty myślałeś? No, myślałem, że teraz kobiety płacą. Aha, no to dziwne. Dobra, słuchaj, wielkie dzięki za twoją opinię. Bardzo ona pomoże mi stać się lepszym facetem. Miłego dnia. Na razie. I na to teraz mój klient odpowiada: Paweł, ale czy ja nie będę potem żałował, że nie wziąłem od tych dziewczyn numeru telefonu? Albo może powiem na końcu: a jaki jest twój numer telefonu, to może się umówimy. I ja mówię: nie, 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 stary, w ogóle nie o to chodzi, rozumiesz? Nie, patrz, ty dalej myślisz o tym rezultacie. Dalej skupiasz się na tym, co ty będziesz z tego miał. Jesteś egoistą i chcesz tylko coś dla siebie. I cały czas chcesz coś od niej. Ty nie chcesz jej poznać, nie chcesz jej sprawić przyjemności, nie chcesz wnieść wartości do jej życia, nie chcesz jej dać pozytywnych emocji, nie chcesz ją pozostawić spragnioną czegoś więcej, tylko ty chcesz numeru, randki, zainteresowania, uśmiechu i dziewczyny. A to jest desperacja, okej? Okay? To jest desperacja. A kobiety czują desperację tak samo, jak rekin wyczuje kropelkę krwi, która jest kilka kilometrów od niego. Tak samo kobiety z daleka czują to, że jesteś zdesperowany. One to widzą, że ty się na nią czaisz. Ona to widzi, że ty się boisz podejść. Ona to widzi, że ty się samemu plączysz gdzieś po mieście, po ulicy albo po galerii i że szukasz sobie dziewczyny. Ona to widzi, że ty w klubie podpierasz ściany i że boisz się podejść. Ona to widzi, że ty przychodzisz na Toastmasters, na kurs tańca albo na jakiś inny wernisaż i że tam się boisz podchodzić. I że potem się spinasz przy innych ludziach albo przy niej się plączesz. Bo czegoś chcesz, na czymś ci zależy. Nie jesteś szczęśliwy samemu. Nie masz w sobie tego szczęścia, które mogłeś się podzielić z innymi ludźmi. Nie jesteś niezależny emocjonalnie, stabilny, opanowany. Nie możesz wnieść wartości do życia kobiety, tylko ty chcesz wyssać coś, aby uszczęśliwić siebie. I to jest egoistyczne. Dlatego ćwiczenie polega na tym, aby pozostawiać przez kolejny miesiąc, zrób sobie przerwę, powiedz sobie: ok, walić te wszystkie rezultaty. Obojętne. Nie potrzebuję teraz numerów telefonu, jakiś randek, dziewczyny. Obojętne. Nie. Ja chcę się pozbyć desperacji i chcę się skupić na tym pierwszym, najtrudniejszym momencie, jakim jest podejście i rozpoczęcie interakcji w jakiś przyjemny sposób. I chcę wyrównać ten balans władzy w relacji, aby kobiety również czuły przyciąganie do mnie. Bo właśnie tak działa atrakcyjność. Jeżeli ty cały czas naciskasz i gonisz, to druga osoba automatycznie jest odpychana przez to. Tak zawsze jest. Kiedy ktoś cię do czegoś przekonuje albo cię naciska, to wtedy ty się odsuwasz. Natomiast jeżeli ty zaczniesz się odsuwać, to wtedy druga osoba będzie czuła przestrzeń i będzie chciała się do ciebie zbliżyć. Dlatego efekt i wrażenie, jakie chcesz pozostawić po sobie, jest takie, aby kobieta myślała: wow, jaki facet, On niczego ode mnie nie chciał. Nie chciał numeru, nie chciał randki, nie przekonywał mnie, nie przeciągał rozmowy w nieskończoność, nie był nachalny, tylko powiedział coś miłego albo zadał mi jakieś pytanie i sobie poszedł. Wow, jeszcze kogoś takiego nie widziałam. I chodzi o to, abyś ty budował tą swoją pewność siebie do podchodzenia właśnie poprzez to ćwiczenie. 3 dziewczyny dziennie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, przez kolejny miesiąc. Ok? Możesz sobie zanotować. I jest to coś, co jest w stanie wywrócić twoje myślenie w tym właściwym kierunku. Bo dopóki ty się skupiasz na rezultacie, to kobiety będą to czuć, że czegoś od nich chcesz, że masz jakiś ukryty plan, że masz jakąś agendę wobec nich, że już je wybrałeś, że one nie muszą w ogóle starać się o ciebie, tylko już się napaliłeś. A pytania, które ci polecam, to albo mówienie komplementu, jakie kobieta ma zadbane włosy, albo zapytanie się na przykład, kto powinien płacić na randkach, albo czy ważniejszy jest wygląd faceta, czy jego charakter, albo jakie jest najlepsze miejsce na pierwszą randkę. I te pytania możesz sobie rotować. Jedno pytanie do jednej dziewczyny, drugie pytanie do drugiej dziewczyny, trzecie pytanie do trzeciej dziewczyny. 2 minutki i nara, żegnasz się, nie przedłużaj, niech ona widzi, jak się żegnasz, niech ona widzi, jak się odwracasz. Niech ona pozostanie spragniona czegoś więcej. I dopiero jak po miesiącu staniesz przed sobą i powiesz sobie tak. Wow. W tym miesiącu zagadałem do 3 dziewczyn każdego dnia, razy 5 dni tygodniowo, to jest 15, razy 4 tygodnie, to jest zagadałem do 60 dziewczyn i niczego od nich nie chciałem. Wiele z nich było atrakcyjnych, bardzo ładnych, miłych dla mnie, ale ja niczego więcej nie chciałem i je sobie odpuściłem. Już nie jestem zdesperowany, nie potrzebuję kobiet do szczęścia. Ja chcę kobiety, ale ja jej nie potrzebuję. I to ćwiczenie może diametralnie po prostu pomóc ci, abyś nie spinał się przy rozmowach i nie czuł stresu przed tym, co z tego wyjdzie, czy ci się uda, czy ona cię zaakceptuje, czy będzie z tego randka, czy będzie z tego numer i tak dalej. Musisz wyrzucić to myślenie na śmietnik, ok? Zrób to i pisz w komentarzach pod webinarami, jak ci idzie, jak się bawisz, i raportuj swoje postępy. Zobacz, jak dziewczyny reagują, kiedy twoją intencją jest pozostawić je z dobrymi emocjami. Powiedzieć coś miłego i odejść. I tylko tyle. Ostatnio otrzymałem e-mail od jednego z klientów kursu Jak zdobyć dziewczynę w 12 randek o tym, że dziewczyna straciła zainteresowanie i że nic z tego nie wyszło. Tam napisałem kilka razy wyczerpujący e-mail tłumaczący, jak tym wyzwaniem dokładnie być, bo ten czytelnik po prostu mi nie wierzy. On jest sceptyczny i znalazłem u niego następującą wątpliwość. Napisał do mnie, jeżeli znajomość jest świeża, to trzeba tą chemię podsycać. Czytaj po polsku, desperacja. A nie schładzać świadomie. Kurczę, naprawdę nie wiem, jak bardzo trzeba się dziewczynie spodobać, aby ona utrzymywała wysokie zainteresowanie. Jeżeli facet kontaktuje się z nią raz na tydzień i na dodatek, jeżeli jeszcze dziewczyna jest tak ładna, że codziennie może poznawać kogoś nowego. Niewytłumaczalne to jest dla mnie. Więc sposób, w jaki ten czytelnik zabił zainteresowanie ślicznej dziewczyny, jednej z najlepszych w ogóle w jego miejscowości, polegał na tym, że on kompletnie odkrył swoje karty i zabił tajemniczość poprzez taki gest, że umówił spotkanie, trzecie spotkanie, bo pierwsze dwa były podobno w porządku i ona go dotykała i była zainteresowana. Na trzecie spotkanie tego samego dnia zaprosił ją, aby o północy spotkali się na piwie w ich miasteczku, a następnie przez 1,5 godziny siedzieli w aucie, jak oryginalnie, i pili piwo. Co więcej, ona miała urodziny właśnie tej nocy. Więc on chciał być tym pierwszym, który złoży jej życzenia. Czy widzisz, że to jest podlizywanie się? Tak samo jak prezenty nie działają na kobiety i nie zwiększają ich zainteresowania. Nie da się przekupić kobiety do siebie prezentami. Tak samo nie da się przekupić ich do siebie poprzez takie przymilanie się i przekonywanie ich za pomocą robienia czegoś dla kobiet, które nie są twoją dziewczyną. Czyli zabił jakąkolwiek niedostępność, o której zaraz powiem trochę więcej, Umówił się z nią tego samego dnia, spędził z nią 1,5 godziny w aucie i tam chciał ją pocałować, ale widział, że ona nie jest otwarta na dotyk w ogóle z jego strony, tylko dał jej 3 takie pocałunki w policzek z okazji urodzin i to wszystko. I ona potem nie chciała się już więcej spotkać. Okej? Więc tradycyjnie w ciągu kilku spotkań stracił szansę, a na początku podobał się dziewczynie. Ona wypatrywała go wzrokiem, kiedy gdzieś przypadkowo spotkali się w jakimś klubie. I wcześniej na randkach była otwarta na niego. Jednak popełnił ten jeden kardynalny błąd i to wystarczyło, aby zabić początkowe, świeże zainteresowanie ślicznej dziewczyny. I on dalej nie wierzy mi. Więc napisałem wyczerpującą wiadomość na ten temat, która będzie wkrótce opublikowana jako newsletter albo artykuł, który tłumaczy, jak być wyzwaniem dla kobiet. I teraz w skrócie osobiście wytłumaczę ci, że zobacz, według jego myślenia, jakim cudem podsycanie kontaktu i utrzymywanie go miałoby działać na zwiększanie zainteresowania pięknej dziewczyny? Zobacz, jeżeli jest piękna kobieta, to ona od 13 roku życia jest cały czas bombardowana kontaktem przez innych chłopaków, którzy chcieliby z nią chodzić. Przez jej znajomych, przez kolegów. Wszyscy dają jej komplementy, wszyscy obdarzają ją ogromem uwagi i każdy generalnie chciałby z nią być. Tak samo jak dalej pisze nasz czytelnik, jeżeli dziewczyna jest tak ładna, że codziennie może poznać kogoś nowego, to jeżeli ją widujesz raz na tydzień, to jakim cudem ona miałaby się tobą zainteresować? I na tym właśnie polega cała moc bycia wyzwaniem. Zobacz, jeżeli do kobiety startuje 10 mężczyzn i wszyscy zachowują się dokładnie tak samo, bo mają tak samo sprany mózg przez media, przez rodzinę, przez społeczeństwo, przez kulturę i myślą, że o kobietę trzeba zabiegać, że trzeba jej pokazywać zainteresowanie, że trzeba kuć żelazo, póki gorące, że kto pierwszy, ten lepszy i trzeba pozostawać w stałym kontakcie. Bo jeżeli nie, to dziewczyna się obrazi, to ona straci zainteresowanie i zapomni o tobie i zacznie chodzić z kimś innym. Przyznaj, że brzmi to niesamowicie realistycznie. Wiem. Ponieważ większość naszego błędnego myślenia do pewnego momentu wydawała się nam, że jest rzeczywistością. A prawda i to, co rzeczywiście działa na tym świecie, okazuje się bardzo często czymś zupełnie odwrotnym do tego, niż powszechnie się uważa. Dlatego też, jeżeli jesteś wyzwaniem, to wtedy możesz się kompletnie odróżnić od pozostałych mężczyzn i wzbudzić u pięknej dziewczyny ogromne zainteresowanie i być kimś, kogo ona nigdy w życiu wcześniej nie spotkała. Czyli jest 10 facetów i 9 z nich cały czas próbuje się do niej w jakiś sposób dobrać. Cały czas utrzymują kontakt SMS-owy, Facebookowy, e-mailowy. Chcą się często spotykać, dużo dzwonią, przesiadują z nią na spotkaniu jak najdłużej i jasno pokazują jej, jaka ona jest dla nich cudowna i że chcieliby z nią być. Więc pomyśl, jak kobieta zareaguje na faceta, którego nie jest w stanie zrozumieć, którego nie jest w stanie rozgryźć. Jeżeli będziesz tym jednym facetem na 10, który wytrąci ją ze wszystkich schematów, jakie ona kiedykolwiek w swoim życiu widziała. I nie będzie mogła zgadnąć, czy naprawdę ona ci się podoba, czy ty się tylko bawisz, czy jest tylko jedną z wielu. Czy ona ma u ciebie jakieś szanse? A to dopiero będzie doprowadzać ją do szału. Że jakim cudem ona jest tak atrakcyjna i może się tobie nie podobać? Przecież to jest w ogóle niemożliwe, żeby był jakiś facet, któremu ona się nie podoba. Ona musi to sprawdzić, czy się tobie podoba, czy nie. Ona musi cię bliżej poznać. Ona pragnie cię lepiej poznać. Ona chce wiedzieć, jakie są twoje prawdziwe uczucia. Czy ty jesteś taki twardy, taki pewny siebie, taki opanowany, czy ty tylko udajesz? Bo jeżeli wyjawisz jej swoje zainteresowanie zbyt wcześnie, zbyt łatwo, zbyt szybko, będziesz zbyt dostępny i przy pierwszej lepszej okazji i przy pierwszej lepszej oznace zainteresowania ty pokażesz kobiecie, jak ona bardzo ci się podoba i na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu od razu ona cię odczyta i będziesz dla niej jak otwarta książka, wszystkie karty wywalone na stół, to wtedy jest po tobie. Jesteś taki jak wszyscy. Łatwy. Dostępny. Nie jesteś żadnym wyzwaniem. Nic nowego. Jesteś jak wszyscy, ona cię może mieć na wyciągnięcie ręki. A ludzie z zasady nie doceniają tego, co mogą mieć za darmo. Kobiety również. One są jak kotki i chcą mieć to, czego nie mogą mieć. Czyli jeżeli dasz im cały kłębek, to wówczas one oleją to i nie będą chciały się dalej bawić. Rozumiesz? Dlatego, zgodnie z tym, jak działa atrakcyjność, możesz wytworzyć tą przestrzeń między wami, aby kobieta czuła do ciebie większe przyciąganie. Czyli jeżeli ty cały czas inicjujesz kontakt, częsty, i SMS-owy, i facebookowy na przykład, to wtedy kobieta cały czas macie na wyciągnięcie ręki. I teraz to jest tak samo jak z diamentami. Dlaczego podaż diamentów jest sztucznie kontrolowana? Bo jeżeli diamenty leżałyby sobie gdzieś na ulicy, albo można byłoby je kupić w każdym supermarkecie, to wtedy nie byłyby wartościowe. Prawda? Dlatego ty również możesz stać się rzadkim towarem. Możesz stać się dla kobiety rzadkością. Możesz być mężczyzną, którego ona nigdy nie spotkała i nigdy prawdopodobnie nie spotka, bo 99% facetów, nawet jeżeli będą postępować zgodnie z zasadą, kto pierwszy, ten lepszy, będą mieli początkowe zainteresowanie kobiety, będą przystojni, to oni po kilku randkach zabiją to zainteresowanie. Będą chcieli się przymilić, będą chcieli jakoś ją przekonać, przekupić, zaimponować jej, pokazać jej, jak bardzo im na niej zależy, przesłodzić komplementy i tym podobne. Więc gdzieś się pogubią, gdzieś zabiją jej zainteresowanie, bo będą zbyt łatwi i dostępni. A dzięki temu twoje szanse rosną, bo kobieta myśli, ciekawe jaki ty jesteś. Ciekawe, dlaczego ty jej tak bardzo nie gonisz. Ciekawe, co ty robisz. Ciekawe, ile masz kobiet w życiu. Ciekawe, na ilu randkach byłeś w tym tygodniu. Ciekawe, dlaczego już minęły 4 dni, a ty się jeszcze nie odezwałeś. I teraz czytelnik napisał mi, że on nie może w to uwierzyć, jak to jest możliwe, aby to działało. Więc to działa na kobiety, które są tobą początkowo zainteresowane. To wtedy możesz ich zainteresowanie zwiększać. Poprzez właśnie przestrzeń. Czyli zwolnijmy o kilka biegów, zrzuć sobie biegi z piątki na jedynkę i poruszaj się w relacji z kobietą powoli, aby ona czuła, że ma przestrzeń do tego, aby zacząć więcej o tobie rozmyślać, aby tęskniła, aby się zastanawiała, czy ona w ogóle o zgrozo się tobie podoba, czy ona ma u ciebie szansę. Nie chciałbyś mieć takiej władzy, żeby kobieta się zastanawiała, czy ma u ciebie szansę. Tak jak na przykład u bad boyów i u innych głąbów, za którymi nieraz kobiety gonią. I tamci mężczyźni robią kilka rzeczy dobrze, ale później psują to, bo nie szanują kobiet. I są wulgarni, chamscy, kontrolujący, macho, obrażalscy, zazdrośni. Ale mają inne zajęcia w swoim życiu niż uganianie się za kobietą. Są trudni do rozgryzienia, są nieprzewidywalni i stanowią dla kobiety zagadkę i ona chce ją rozgryźć, ona chce się dowiedzieć, co naprawdę do niej czujesz. Więc jeżeli postępujesz zgodnie z kursem, jak zdobyć dziewczynę w 12 randek, to wtedy w okolicach 10 spotkań kobieta zacznie pytać, a gdzie to zmierza, na czym stoimy, co o nas myślisz. Będzie chciała wiedzieć, jak to w końcu z tobą jest. Czy tylko chodzisz dla zabawy z nią na spotkania, czy naprawdę jesteś zainteresowany i będzie chciała ustalić jakiś kontekst waszej relacji. A jeżeli ty pierwszy to zrobisz, to wtedy zabijesz całą zabawę, zabijesz tajemniczość. Może ci się udać, jeżeli bardzo podobasz się dziewczynie i nic się nie stanie. Ale ryzykujesz wtedy, szansę masz pół na pół, albo nawet mniejsze, że zrobisz coś za wcześnie i ją wystraszysz. Dlatego bądź dla kobiet wyzwaniem. To jeszcze będzie bardziej dokładnie omówione w kolejnych materiałach, a najdokładniej jest to omówione oczywiście w kursie Jak zdobyć dziewczynę i w webinarze 12 kroków do związku. Tam jest to wytłumaczone krok po kroku, wszystkie najważniejsze etapy w znajomości, jakie tylko mogą się pojawić. A tutaj chciałem ci pokazać tylko ogólny zarys tego myślenia oraz powody, dla których to działa. Bo jeżeli ktoś całe życie goni za kobietami i ona jest tym znudzona, no to co może na nią działać? Facet niedostępny, który zachowuje się inaczej niż wszyscy. I wtedy kobiety nie chcą z takiego mężczyzny zrezygnować. A co najlepsze, kiedy go zdobędą, to już nie chcą go wypuścić z rąk. Bo wiedziały, że musiały na niego zapracować, aby w ogóle on obdarzył je większą uwagą i wszedł z nimi w związek. Okej, wielkie dzięki za wszelkie komentarze. Zanim otworzę sobie komunikator Skype i przyjmę twoje pytanie, to możesz mi napisać krótko w czacie, co ci się najbardziej przydało z tej prezentacji, czego chciałbyś więcej, jakie masz oczekiwania wobec kolejnych prezentacji i materiałów. Także napisz krótko, co było dla Ciebie najbardziej przełomowe w tej prezentacji, co Ci się najbardziej przydało i co wykorzystasz w najbliższym czasie. Cel, atrakcyjność, cała prezentacja super, rozwijasz się, dla mnie słaba prezentacja, nie same związki, ale cel życiowy i te pytania, te trzy punkty bardzo ważne, buduj wartość, ćwiczenie na brak desperacji, super, buduj wartość. Dzięki Radek, dzięki Maksymus, dziękuję wszystkim za cenne uwagi i za pozytywne i konstruktywne komentarze. Dobra, przejdźmy teraz do odpowiedzi na pytania.